8 minut po godzinie 11. Andrzej Dubas audycję cały czas realizuje. Tomasz Olszewski, dzień dobry. Katarzyna Bellingham, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Ja się przyglądam Pani Katarzyno moim kwitnącym pomidorkom na zewnątrz.
Kwitnącym?
Jeszcze kwitną.
To znaczy ja tak sobie myślę przede wszystkim, jaka to będzie zmiana z dzisiaj na jutro. Nie mogę sobie tego wyobrazić. Jest tak strasznie zimno teraz, tak wieje. Oczywiście nie ma mrozu, więc rośliny nawet takie, które przy takich zimnych warunkach umierają, czy obumierają, nadal wyglądają świetnie. Obsadzenia miejskie jednoroczne nadal są. Jest to niesamowite dlatego, bo te opowieści na pewno wiele osób pamięta, że jednak 1 listopada to było bardzo zimno. A tutaj będzie bardzo, bardzo ciepło. I to też jest coś, o czym się powinniśmy porozmawiać w dzisiejszej audycji, dlatego, bo oczywiście ogród przede wszystkim to będzie na sobie pokazywał. Także może będą jeszcze jakieś prace w ogrodzie, które trzeba będzie wykonać jednak. Chociaż już myśleliśmy, że pójdziemy, prawda, na odpoczynek w listopadzie. Prawdopodobnie nie.
Odpoczynku nie będzie, no ale tak sobie myślę, że jak się znowu zrobi cieplej, to wszystko znów tam w ogrodzie zacznie rosnąć.
Wszystko zacznie rosnąć i tak naprawdę to nie ma sensu ruszać niczego poza trawnikiem. Trawnik może zacząć rosnąć, dlatego, bo będzie ciepło. Także proszę w takim razie, no niestety wyjąć jeszcze raz kosiarkę i skosić trawnik, jeżeli oczywiście będzie dosyć wysoka trawa. Dlatego, bo dlaczego nie powinien trawnik wchodzić w stan spoczynku zimowego w miesiące zimowe, kiedy może być śnieg, może być mróz, czy tam jakiś lód na powierzchni trawnika. Dlaczego on nie powinien wchodzić w ten okres zbyt wysoki? No po prostu dlatego, że śnieg, chlapa, mróz, to wszystko przyklapie, że tak powiem, i potem to wszystko może nam troszeczkę pognić. I potem na wiosnę tym dłużej trawnik będzie dochodził do siebie, bo oczywiście trawnik, szczerze mówiąc, jest trudno zabić, jeżeli oczywiście, no, chyba że jest w cieniu, albo naprawdę coś tam się strasznego z nim dzieje, ale w normalnym miejscu trawnik trudno zabić, także proszę się nie martwić, nawet jak jakieś tam plamy się pokażą zimą, to zazwyczaj one na wiosnę się, że tak powiem, unormują. Niemniej jednak nie powinniśmy pozwolić, żeby nasz trawnik na zimę miał zbyt długie źdźbła. Także przykaszamy, jeżeli zacznie rosnąć, a jeżeli będzie 18 stopni jutro, to myślę, że takie coś się może zdarzyć. Poza tym było ciepło, dosyć ciepło dotychczas. Na najwyższym nastawieniu kosiarki kosimy.
Czyli jednak kosimy.
No jednak, ale to zależy od państwa trawnika.
Ale nic innego nie kosimy. To znaczy chodzi mi o to, że tradycyjnie, tak jak pamiętam, prosiła Pani o to, żeby pozostawić te wszystkie rośliny, które przekwitły, zdrewniały, uschły, żeby na zimę coś cieszyło nas, że będzie przynajmniej ładnie pod śniegiem wyglądało, a jej zwierzak sobie przyleci, jakiś dziobaty na przykład.
Tak,
i coś
albo jakaś mała myszka, która może sobie tam, że tak powiem, przezimować. Jak najbardziej. Ja myślę, że to warto może o tym powiedzieć teraz i za 2 tygodnie również będziemy przypominać takie najważniejsze rzeczy, o których teraz moglibyśmy jeszcze pamiętać, ale oczyszczanie ogrodu na zimę ogólnie, no ma bardzo dużo, to są różne oblicza tego oczyszczania, tak? Są różne części ogrodu. No to może, skoro byliśmy już przy trawniku, to już pozostajemy przy trawniku. Teraz liście spadają z drzew w dosyć dużych ilościach, co wygląda bardzo pięknie. Tutaj przed radiem platan, właściwie jeszcze ma liście, ale z klonów chyba tak pięknie kolorowe liście pospadały i pomiędzy hostami leżą na rabatach i oczywiście hosty też się przebarwiają teraz i jeszcze bodziszki kwitną na niebiesko. To po prostu wygląda naprawdę bajecznie. Także to jest bardzo, bardzo piękne. Niemniej jednak liście nie powinny zalegać na trawnikach, dlatego, bo oczywiście pod tym liściem trawnik zacznie gnić. To nie jest dobra rzecz, tak samo jak może zbyt długi gnić pod śniegiem. I no raczej dla państwa wygody liście nie powinny być pozostawiane na ścieżkach i podjazdach. No to każdy wie, dlatego po prostu niewygodnie się chodzi, można się poślizgnąć. Ja mam takie buty, które się ślizgają nawet i bez liści, także ja to też szczególnie
na
to uważam.
Ale jak się poślizgniemy i będziemy padać, to z kolei liście zamortyzują nam upadek.
Dokładnie, to będzie miękko. Także z tym liściem to jest tak, że nie denerwujmy się nimi zbytnio, jeżeli są na rabatach i tak dalej, bo tak jak zawsze mówię, to jest jednak ściółka, naturalna ściółka, materia organiczna, potem ona się przekompostuje, przegnije.
Organizmy żyjące, zajeżdża jeszcze.
Tak, organizmy żyjące w glebie wciągną tą ściółkę, że tak powiem, przerobią ją z glebą, więc będziemy mieli o tyle zdrowszą glebę, bardziej żywą. No oczywiście w takiej żywej glebie, w żywej glebie żywy duch, czy też żywa roślina, w żywej glebie będą pięknie rośliny rosły, także na pewno Państwo nie będziecie żałować. Tylko że ja rozumiem, że to jest takie podejście niby nowe, no, ale to nie jest nowe. No, to powinno być naturalne. Jak spadają liście, to nie ma co się stresować, przecież mamy tyle innych rzeczy na głowie, ale nie z trawników, trawników zdejmujemy, z jakichś tam ścieżek zdejmujemy i z oczek również, bo to też tam niestety, oczek wodnych oczywiście, bo też może zacząć gnić i to też nie będzie za bardzo przyjemnie.
To gospodarka wymusza na nas, bo oni ciągle sprzedają te odkurzacze, tak, do liści, tak, prawda? Dokładnie. I co liść spadnie, to ktoś pędzi za tym liściem z odkurzaczem.
Sprzedają i ludzie bardzo lubią się nimi bawić. Moje dziecko to po prostu, jak dostaje od tatusia takie coś do ręki, to idzie się takie mocne, że wszystko razem z trawą, tak, że tak powiem, wyrywa. Także to jest bardzo fajna zabawa, także no, ludzie lubią gadżety, ale niestety niekoniecznie jest to, jest to dobra rzecz. Okej, okay, można, tak jak mówię, ze ścieżek... No, spaliny w ogóle jest głośne, to jest ogólnie nieprzyjemne. Jeżeli chodzi o jeże i liście, to też jest takie przypomnienie. Na jesień wiele osób planuje palenie ognisk, które też jest, że tak powiem, częścią, prawda, sprzątania ogrodu jesiennego. Jeżeli musimy już palić ogniska, na których, no ja bym bardzo prosiła Państwa, żebyście nie palili liści, bo to jest taki materiał wartościowy dla ogrodnika. Wystarczy te liście, szczególnie jeżeli jest troszkę mokra atmosfera, takie mokre liście, załadować do czarnych takich worków na śmieci, zamknąć worki, można zrobić dziurkę lub dwie, żeby tam jednak powietrze dochodziło. Gdzieś tam wrzucić w jakiś kąt w ogrodzie, w którym nikt tego nie będzie widział, gdzieś tam powiedzmy za domek ogrodnika, czy za jakąś kanciapkę i później będzie z tego fantastyczna ściółka. Jeżeli to dłużej poleży, to nawet stworzy się z tego ziemia liściowa. Normalnie będzie można w niej w doniczkach siać, sadzić rośliny, także to jest złoty materiał. To jest naprawdę, nie można tego tak po prostu palić, bo to jest bardzo niezdrowe. A jeżeli Państwo macie jakiekolwiek wątpliwości, jeżeli chodzi o globalne ocieplenie i zmiany klimatyczne, to naprawdę i ja nie muszę z niego go przekonywać, ale każda osoba, która jest związana z ogrodem, z ogrodnictwem, czy to jakoś tak przez hobbystyczne zainteresowania, czy profesjonalnie, tak jak ja, to ogrodnik pierwszy zauważy, że te zmiany klimatyczne są i to one są bardzo, bardzo widoczne już teraz. Dlatego może faktycznie zastanówmy się, jeżeli będziemy myśleć o paleniu ogniska, czy to tak naprawdę naszej planecie jest w ogóle potrzebne. A jeżeli już będziemy coś palić, to na tym ognisku wolałabym widzieć na przykład pędy porażonych roślin, jakim powiedzmy pędy porażonych pomidorów, czy jakichś roślin, które miały choroby grzybowe. To faktycznie można spalić albo wyrzucić na takie śmieci zmieszane, z których się nie robi potem już kompostu w kompostowni. Ale nie palmy liści, bo szkoda. A jeżeli już będziecie musieli Państwo coś zapalić, to nie palcie, że tak powiem, na tej pryzmy, którą żeście usypywali przez jakiś czas, tylko zróbcie ognisko w nowym miejscu. No oczywiście nie musi pan być tam daleko strasznie, żeby było wygodnie, gdzieś bardzo blisko. O to chodzi, żeby nie podpalać tego, co jest, bo prawdopodobnie w tej pryzmie, w tej kupce liści zrobił sobie legowisko właśnie albo jeż, albo jakieś inne zwierzę, które sobie po prostu szukało miłego, zacisznego domku, a my mu zrobimy
To już nie mówmy, co mu zrobimy, bo...
Wydymienie. Za dymem zrobimy.
W najlepszym wypadku.
Także proszę o tym pamiętać, że nie jesteśmy sami w ogrodach, szczególnie na jesień. W naszych ogrodach zaczynają się chować zwierzęta, ptaki. Także proszę im również pomóc i niektórych rabat nie przycinać o tej porze roku, bo po prostu, jak to się mówi, po prostu nie opłaca się, nie opyla się. Po co przycinać rabaty, takie jak na przykład u mnie jest ta rabata taka duża naturalistyczna, gdzie jest dużo, dużo traw, jeżówki, rudbekie, błyskotliwe. Są rośliny, które przepięknie wyglądają o tej porze roku, naprawdę cudnie, więc grzechem by było w ogóle je teraz przyciąć, dlatego, bo no, zabieramy sobie piękny widok. Tak jak pan Tomasz mówił przed chwileczką, zimą fantastycznie, nawet pod trzonem, pod śniegiem, nie dość, że ładnie wyglądają, to jeszcze w dodatku nic im się nie dzieje, nie łamią się, nie gniją, więc utrzymują tą swoją formę, nadal są ozdobną częścią ogrodu i dopiero na wiosnę, powiedzmy, zależy od pogody, ale tak u nas w zeszłym roku to tak koniec marca, początek kwietnia, można to wszystko po prostu przyciąć do ziemi i zaczniemy nowy sezon. Niemniej jednak, jeżeli macie państwo ogrody takie tradycyjne bardziej, gdzie te rośliny nie są aż tak ozdobne o tej porze roku, właśnie no chociażby te hosty, one już teraz zawsze się przebrawiają, ale już niedługo też one, że tak powiem, się rozpuszczą, te liście. Dużo jest takich roślin, które niekoniecznie są ozdobne. Ja akurat mam taką część ogrodu, którą nazywam angielski ogród i tam dużo, dużo takich tradycyjnych. I roślin, które właściwie ja przytnę w tym na jesień. I tam są powiedzmy ostróżki, łubiny, przywrotnik ostroklapowy, dużo jednorocznych, które po prostu powyrywam i zabiorę na kompostownik. Jeszcze zrobię w tym roku ostatni raz kompost. I też dzięki temu będę mogła tą rabatę teraz, jak ją oczyszczę. Aha, tam jeszcze są dalie. No to dalie, wiadomo, należy wykopać. Jeżeli tylko już by było...
Już?
No jeszcze one kwitną, szczerze mówiąc, więc może nie teraz, bo szkoda, ale proszę stać, że tak powiem, na starcie, bo jak tylko przyjdą jakieś takie przymrozki porządniejsze, to one, ta górna część rośliny, no będzie widać, że już ucierpiała, już umarła i wtedy przecinamy około 10 cm nad ziemią pędy, wykopujemy delikatnie widłami, nie szpadlem, widłami, żeby nie zniszczyć tych karp, tych korzeni, wysuszamy i przechowujemy w zimie w miejscu niezbyt ciepłym i nie poniżej zera, żeby one nie zaczęły znowu rosnąć. Ani też, żeby nie zmarzły, bo oczywiście korzenie dali to są właściwie tak jakby bardzo podobne do ziemniaków bulwy wypełnione wodą, więc jeżeli one są zmrożone, to będą tak samo zachowywały się jak ziemniaki, po prostu ta woda zamarznie, a potem zgnije. Także dalie na pewno wykopujemy. No i jeżeli oczyścimy ogród z tych wszystkich jednorocznych, z roślin, które brzydko wyglądają, do niczego się już nie nadadzą ani nam, ani z jakimś tam zwierzętom czy ptaszkom, czy z roślin, które nie przeżyją zimy, no to mamy dużo miejsca. I w to miejsce możemy posadzić cebulki. Ja teraz czekam na dużą dostawę cebulek, dlatego, bo ten termin sadzenia roślin cebulowych, tulipanów, narcyzów, szafirków, no takie podstawowe, to też się bardzo zmienia przez to, że się zmienia temperatura. Jeżeli posadzimy zbyt wcześnie, no tak jak pokazują się w sklepach, to też niestety jest związane z marketingiem, z pieniążkami. Rośliny cebulowe pojawiają się w sklepach już pod koniec sierpnia. I jeżeli ich szybko nie kupimy, to potem nie będzie ich. Dlatego wszyscy kupują, ja również zresztą, ale nie ma sensu tego od razu sadzić. Dlatego, bo naprawdę one są narażone na to, że zaczną rosnąć zbyt wcześnie. Nie ma co. Ja w zeszłym roku nawet sadziłam moje tulipany. Tulipany szczególnie lubią być sadzone, jak najpóźniej się da. Tulipany sadziłam w połowie grudnia i potem przepięknie miałam.
Ja rozumiem, że to trzeba tak jak najpóźniej, ale żeby zdążyć przed zmrożoną ziemią, tak?
Tak najpóźniej, ale żeby zdążyć kilka tygodni przed zmrożoną ziemią, żeby jeszcze te tulipany, czy jakieś inne rośliny cebulowe miały okazję chociaż trochę tę bryłę korzeniową wytworzyć, żeby potem po prostu nie zgniły, jeżeli by była mokra wiosna, dużo śniegu na zimę i duże roztopy. Ale właśnie tak można zrobić i jeszcze w dodatku można by było wtedy jeszcze to wszystko wyściółkować. Dlatego, bo teraz jest bardzo dobry czas na ściółkowanie, szczególnie jeżeli będzie ciepło w tym tygodniu. Ziemia, gleba jest nagrzana, więc żeby zamknąć to ciepło, ściółkujemy.
A pan Andrzej ma ściółkowanie i nie jest pewien, czy mu się podoba, bo pisze tak. Dzień dobry, a co z igłami z modrzewia, które spadają na mój trawnik z pobliskiego lasku? Pozdrawiam.
Jeżeli trawnik ma igły z modrzewia na sobie, że tak powiem, to tak sobie myślę,
pięknie
że...
Pięknie wygląda, ja to wiem, bo mam tak samo na żuławach.
Pięknie wygląda, ale czy nie jest też trochę zacieniony przez ten modrzew, więc to raczej pewnie by było, bo chyba raczej igły spadają pod drzewo, a nie gdzieś tam daleko. Więc jeżeli ma pan trawnik pod modrzewiem, to wydaje mi się...
Z pobliskiego lasku panu Andrzejowi spadają te igły.
No ale to znaczy, że one nie przyjeżdżają sobie na
ale z wiatrem lecą jednak. Bo lasek nie jest pana Andrzeja, jak rozumiem, tylko trawnik jest pana Andrzeja.
Ale to nie ma tak, że one tak lecą. One, to musi być bardzo blisko, tak? Więc wydaje mi się...
Pobliski lasek napisał.
Wydaje mi się, że tutaj może być większym problemem to, że one rosną w zasięgu korony modrzewia, jeżeli chodzi o zacienienie, albo też chodzi o pobieranie wody przez modrzewia, to nie tylko przez igły. Ogólnie musi pan sam zaobserwować, jak ten trawnik wygląda. Jeżeli wszystko jest okej, to nie ma problemu, niech sobie będą. Igły zawsze są, szczególnie, że to nie są igły takie, to nie jest roślina iglasta modrzew, to jest roślina liściasta. Także to nie zakwasza, także to nie będzie żadnego jakiegoś strasznego efektu. Ale czy to przypadkiem, no tego nie za dużo jest, tak? Musi pan sam zobaczyć na tym trawniku, jak to wygląda. Jeżeli faktycznie jest różnica do tych miejsca, gdzie nie ma tych igieł, no to niestety trzeba by było to zgrabić i wrzucić na przykład na kompostownik, bo to są przecież mięciutkie igiełki.
Mięciutkie, tak sobie myślę, czym to trzeba mieć te specjalne grabie, te do trakie.
Ja myślę, że grzebień do włosów najlepiej.
Grzebień do włosów?
To był żart.
No okej.
To był żart, ale powiem państwu tak pomiędzy nami.
To angielski humor.
Pomiędzy nami. To nie jest angielski humor. Panie Tomasz, to jest całkiem prawdziwa rzecz, że znam osobę i to nie jedną, która na samym już końcu, jak już dochodzi do po prostu zenitu swojego grabienia liści, ekstazy, emocji i w ogóle, to zabiera się za grzebień.
Aha. Ale myślałem, że może żeby zagrać jakąś triumfalną pieśń, bo mój ojciec to grywał na grzebieniu czasami.
Nie. żeby dokończyć robotę na trawniku.
Pani Ola ma inny problem. Pani Kasiu, mam problem z drzewkami, które są pokryte porostem szarym. Działka usytuowana jest na Kaszubach przy lesie i wszystkie drzewka na działce pokryte są szarym porostem jak mech. Tutaj kropka gdzieś zginęła. Pan w centrum ogrodniczym pocieszał mnie, że to z powodu świeżego powietrza, ale drzewka owocowe są w kiepskiej kondycji. Co robić? Pozdrawiam, pisze pani Ola i pyta.
Ja również pozdrawiam. To, że są porosty na drzewach, to się trzeba cieszyć, skakać, bo to jest całkowicie naturalne. Faktycznie to oznacza, że jest czyste powietrze. No u nas na Kaszubach jest czyste powietrze. To jest, tam jest, wiadomo, jest dużo takich roślin z porostami. Ja bym bardziej się martwiła tym, że tam pewnie jest troszeczkę za dużo cienia. Te jabłonki, czy jakieś inne rośliny, czy to są drzewa, czy krzewy owocowe, na pewno nie będą cierpiały od takiego porostu. One mogą cierpieć od tego, że były źle posadzone, że potem były źle prowadzone, że były źle przycinane, że były źle podlewane, że rosną w złym miejscu, że rosną w złej glebie. Jest dużo, dużo powodów, dla których rośliny mogą rosnąć źle. I naprawdę czasami to jest zupełnie nie państwa wina. Czasami to jest w ogóle wina czegoś, co się zdarzyło im, że tak powiem, jeszcze w szkółce dawno, zanim jeszcze państwo kupiliście w ogóle tą roślinę. Także no, trzeba przede wszystkim bardzo, bardzo uważać, jak kupujemy materiał roślinny, bo znam takie przypadki, kiedy były posadzone rośliny naprawdę chore i pomimo tego, że były pielęgnowane, to przez lata wyglądają, nie są ozdobą, że tak powiem, ogrodu. Także proszę przede wszystkim zobaczyć, czy one mają inne wszystkie warunki takie, jakie wymaga ich gatunek. Przede wszystkim na pewno, jeżeli będą miały porosty, to mogą rosnąć gdzieś w pobliżu lasu, a na pewno sad blisko lasu nie będzie dobrze rósł, bo wiem, bo mój jest wręcz daleko, ale i tak za blisko i widzę, jak te jabłonki wszystkie rosną od lasu.
To a propos modrzewia, pan Tomek z doświadczenia, jak rozumiem, podaje zasięg. Igły modrzewia z doświadczenia, jak dmuchnie zasięg do 50 metrów, masakra, pisze pan Tomek.
Dobrze, to jeżeli tak dmuchnie, to może rozdmuchnie jako ściółkę. Tak jak mówię, no trzeba, bo to nie, ściółka ogólnie jest bardzo pożyteczna, tak? Dlatego ja zawsze państwa namawiam serdecznie, żebyście kosząc trawę robili to wystarczająco często i kosili ją nie tak znowu do samego goła, tylko same końcówki i zostawiali te ścinki w trawie, dlatego, bo to jest jednak zawsze ściółkowanie, to jest jakaś materia organiczna, to zawsze pomoże. No my w ogóle nie nawozimy naszego trawnika, a bardzo często zostawiamy właśnie ścinki do nawożenia tej gleby i roślin. Także jeżeli nie ma tego jakieś strasznie duże kupy, że tak powiem, pryzmy, powiedzmy bardziej profesjonalnie, no to może nie należy się przejmować tym, bo skoro te wiatry takie mocne u pana, no to może dalej gdzieś polecą te igły. Ale proszę zaobserwować po prostu, czy to nie robi jakiegoś, no czy to jakoś negatywnie nie wpływa, wizualnie to będzie widać.
W takim razie kupiłem u pani dwa groszki ozdobne. Co zrobić z nimi na zimę? Pozdrawiam.
Groszki ozdobne niestety, można najlepiej, co można by było z nimi zrobić, to zebrać z nich nasionka. Nie wiem, czy teraz jeszcze takie tam będą, chociaż było długo sucho, bo nasionka należy zbierać w takich bardziej suchych warunkach, ale nie było takich strasznie mokrych okresów, prawda, w tym roku w ogóle.
On już mógł się sam rozsiać, ten groszek.
Mógł się sam rozsiać i bardzo prawdopodobnie się rozsiał. I jeżeli tak jest i jeżeli jest tak ciepło jak teraz, to jest całkiem możliwe, że zobaczycie państwo nie tylko no, osoby ogólnie, które miały groszek pachnący w ogrodzie, że on się rozsieje i zaczną się pokazywać siewki już teraz. Jeżeli nie będzie mocnej zimy, takiej bardzo, bardzo mocnej, skutej lodem, że tak powiem, to te siewki mogą przetrzymać, dlatego, bo groszek jest dosyć odporny na chłody. Ale warto zbierać nasionka i następnego roku po prostu sobie wysiewać. Dosyć wcześnie można wewnątrz już wysiewać, nawet i w lutym, dlatego, bo bardzo szybko, zanim nadejdzie ta zimna Zośka, można go spokojnie wysadzać do ogrodu, bo tak jak mówią, się nie boi mrozu. No ale niestety traktujemy go jako roślinę jednoroczną, także bardzo mi miło, że to z naszego ogrodu, ale niestety trzeba będzie już z nim, że tak powiem, się pożegnać. Na kompostownik.
W ten sposób.
Najlepiej na kompostowniku dać na tą taką najniższą warstwę drenażową, której nie mieszamy z niczym innym, niemniej jednak ona musi być.
Czy jest jakiś sposób, aby uratować usychający 10-metrowy świerk? Był srebrzysty, piękny, blisko tarasu, teraz brązowy. Bardzo nam go żal, pisze pani Teresa z Gdyni.
Jeżeli to nie jest choroba, która i wszystkie inne świerki również dotyka w naszym kraju, to prawdopodobnie można by było uratować. To zależy, co, jak bardzo, że tak powiem, to zabrązowienie to jest posunięte. Ja z doświadczenia mogę powiedzieć Państwu, że robiłam ogród na Żoliborzu, malutki ogród, duży właśnie świerk, piękny, srebrzysty, taki rósł po środku i bardzo był w złym stanie, dlatego, bo ogród był zaniedbany na tyle, że rzucali tam jakieś kawałki betonu, jakieś tam były, no rupiecie, to było wszystko naprawdę straszne, przestraszne, ale w momencie, kiedy założyliśmy tam ogród, podłączyliśmy nawadnianie, ściółkujemy, ten świerk naprawdę odżył i jest przepiękny. A na dole, w tej takiej części, gdzie jest pień i takie obumierające, brzydkie gałęzie, no bo wiadomo, w dole te gałęzie i tak będą obumierały, to żeśmy po prostu poprowadzili hortensję pnącą i ona pięknie tą część pokryła. Także może i można uratować.
603-0606-06, SMS-owy numer do Radia Gdańsk. Katarzyna Bellingham i pytanie od pani Katarzyny. Czy rozplenice japońskie posadzone w donicach przetrwają zimę, jeżeli wstawię je do ogrzewanego, oświetlonego pomieszczenia i będą podlewane, czy wtedy na wiosnę przesadzać do większych donic i kiedy je przycinać? Pozdrawiam się, pani Katarzyna.
Pani Katarzyno, ja myślę, że w tym pomieszczeniu to musiałoby być nie za ciepło. Ciepło jasno, ale nie za ciepło, dlatego, bo one jednak muszą mieć jakiś stan spoczynku rośliny, nie możemy tak totalnie z nich wszystkiego wycisnąć. Także jeżeli będzie na przykład w tym pomieszczeniu temperatura tak powiedzmy jakieś około 5-7 stopni maksymalnie, to myślę, że nie będzie żadnego problemu. Ale też wtedy proszę nie podlewać za bardzo, no już na pewno nie podkarmiać niczym, niech ona tak naturalnie sobie wejdzie w stan spoczynku. Ta roślina, rozplennica japońska, mówimy o rozplennicy, to jest bardzo piękna trawa ozdobna i wtedy jak najbardziej na wiosnę można będzie ją przyciąć i wtedy ja myślę, że ona będzie gotowa też do rozmnożenia. Bo pani się pytała, czy przesadzić do większej donicy. Jak najbardziej fajnie by było to w ogóle wyciągnąć, zobaczyć, co się dzieje z korzeniami, czy nie przerastają i przy okazji można sobie zrobić z jednej dwie rośliny. Można spróbować. Jeżeli to jest rozplenica japońska, bo nie wiem, czy to nie jest jakaś jednoroczna.
Japońska.
No dobrze, dobrze.
Tak, SMS-uje pani Katarzyna. A teraz od pana Bartka SMS, a jak dbać o drzewko bonsai w skrócie? To drzewko to już jest skrót, prawda?
Drzewko bonsai w skrócie, pan chyba sobie robi z nas żarty, tak? No bo drzewko w bonsai jest, to jest drzewko w skrócie to generalnie.
Ja myślę, że chodzi panu Bartkowi o to, jak w kilku, tak powiem,
żołnierskich
słowach, jak to się
robi, mówi. Oczywiście. Panie Bartku, przede wszystkim, tak jak przed chwileczką mówiłam pani Kasi, należałoby pozwolić tym drzewkom czy drzewku wejść również w stan spoczynku. Dlatego, bo na pewno, jeżeli to jest roślina jakaś tam liściasta, jeżeli to jest drzewko liściaste, to pewnie zauważył pan, że one też zmieniają kolor liści, tracą liście, bo pomimo tego, że one są po prostu małe, z tego powodu, że żeśmy je zmniejszyli w sposób mechaniczny, różnymi technikami, no ale nadal to jest normalna, że tak powiem, roślina. Także jeżeli to są takie drzewa, powiedzmy, jakieś czy klony, czy graby, czyli takie normalne rośliny tutaj z naszego klimatu, to koniecznie pozwolić im wejść w stan spoczynku. I tak jak mówiłam wcześniej pani Katarzynie, jeżeli będzie pani zimował je wewnątrz, no bo jednak bonsai raczej na zewnątrz, no to te malutkie doniczki, to raczej to nie zda egzaminu, trzeba by było na pewno je wstawić do pomieszczenia, gdzie nie jest powyżej, gdzieś tak temperatura powiedzmy, jak w lodówce. No, w lodówce wcale nie jest znowu tak strasznie zimno, bo tam nie ma temperatury ujemnej, jeżeli lodówka dobrze pracuje. Także około 5 stopni maksymalnie, ja myślę, że takich drzewek z naszego klimatu. Czy to są modrzewie? No dużo, dużo drzewek przecież takich, że tak powiem, normalnych również z nich się robi też i bonsai. Jeżeli są to drzewka bardziej tropikalne, które w ogóle naszej zimy by nie zniosły, no to można oczywiście im więcej również, więcej temperatury na zimę zapewnić. Ale też proszę jednak postarać się, żeby była jakaś różnica pomiędzy tą temperaturą latem, pomiędzy temperaturą zimą. Też, jeżeli to jest roślina, która gubi liście, to można się pokusić na to, żeby ona była w takim bardziej ciemnym pomieszczeniu, ale jeżeli, bo one wchodzą faktycznie w totalny spoczynek na zimę. Jeżeli to jest roślina zimozielona, czy liściasta, czy iglasta, to będzie trzeba zapewnić jednak jakieś światło zimą. Zimą też nie podlewajmy z nawozem. Dlatego, bo oczywiście nawóz wspomaga wzrost. Czy to wzrost liści, czy pędów, czy kwiatów. Nie ma co za bardzo tej rośliny łechtać na zimę. Niech ona sobie spokojnie przetrwa. No i też sprawdzać wilgotność oczywiście, bo tam jest tak malutka bryła korzeniowa, że trzeba sprawdzać, czy ona nie przesycha. Nie jestem specjalistą, jeżeli chodzi o podlewanie bonsai. Nie wiem, czy się podlewa do donicy. No w sumie to nie jest donica, tylko taka misa, prawda? Tak, no, taka bardzo płaska. Takie naczynie do lasagne generalnie. Czy to się do tego wlewa, czy może opryskuje się liście, czy roślinę, nie jestem pewna, to można by było sobie sprawdzić w encyklopedii, czy w internecie dokładnie, jak się podlewa, ale na pewno trzeba zimą troszeczkę wszystkiego obciąć.
To teraz jeszcze jeden iglak od pani Magdy pytanie. Dzień dobry, nasza wiekowa jodła, dotąd piękna, zdrowa, od wiosny zaczęła chorować. Brak nowych odrostów, żółknące igły i jej stan pogorszył się w okresie letnim pomimo dodatkowego nawożenia i podlewania. Stan na zdjęciach powstał tak naprawdę w ostatnim miesiącu. Czy da się jeszcze ją uratować? Pisze pani Magda z pozdrowieniami.
No to dziwne, że tak nagle. Jest tam zdjęciem?
No jest na tym zdjęciu. No i
może coś tam się dzieje pod ziemią, może jakieś nornice. Może jakieś nornice albo krety porobiły korytarze, no ale chociaż to jest takie duże drzewo, to nie powinno tak cierpieć.
Ja tutaj powiększyłem, żeby widziała pani, jakie duże drzewo i jak bardzo cierpi. Tak wygląda ta jodła. No niby w szkole uczono, że ta górna granica występowania jodły to Puszcza Jodłowa, o której uroki opiewał pisarz Żeromski między innymi. I tutaj na tym naszym terenie to jodła nie znaczy, daje, no, niekoniecznie.
To właśnie jest związane też z tymi zmianami klimatu. Ten rok był bardzo suchy, bardzo, bardzo suchy, chociaż w Anglii jest o wiele gorzej, była wiele gorsza susza. Znowu zeszły rok był bardzo, bardzo mokry. Ta roślina może po prostu reagować w ten sposób na takie nienaturalne warunki, więc i to jest bardzo duże drzewo, jest na nim jeszcze sporo zielonego. Niech sobie, może ona będzie sama chciała zrzucić sobie te igły, które są niepotrzebne i w tym momencie ona może się sama regulować. Także mi się wydaje, że teraz jeszcze proszę się nie martwić, jeszcze pozwolić jej sezon lub dwa rosnąć, nadal dobrze się nią zajmować, opiekować, podlewanie dodatkowe czy spulchniona ziemia, tylko oczywiście trzeba uważać na korzenie pod koroną, czyli korona, zasięg korony to mniej więcej zasięg korzenia, jak najbardziej dobrze wpłynie. Nie wiem, na przykład rośliny bardzo duże drzewa bardzo źle reagują na chodzenie pod drzewami, ale w większych ilościach. Jeżeli mamy drzewo w ogródku i raz na jakiś czas przejdziemy tam i z powrotem, to się nic nie stanie. Ale wiem, że w parkach czy jakiś takich ogrodach, gdzie dużo, dużo ludzi przychodzi, ich depczą pod drzewami, często nawet na takich dużych, ogromnych dębach, to się źle odbija. Także dobrze by było, żeby może pod tą jodłą wspulchnić ziemię, nawozić jakimś materią organiczną. Broń Boże, nie dawać żadnych nawozów sztucznych. Bo jeżeli ona jest chora, nawozy sztuczne jej nie pomogą. Może zdarzyć się tak, że przez to, że ona jest chora i nie pobiera tych nawozów, a one, nawozy sztuczne przecież pozostają w glebie, one nigdzie nie znikają naturalnie, bo nie są naturalne. Więc one tym bardziej tą glebę niszczą. Także jeżeli cokolwiek, to teraz można by było troszeczkę delikatnie spulchnić glebę w zasięgu korony widłami i to wszystko wyściółkować kompostem albo jakąś materią organiczną.
Bo my często zapominamy o tym, że dla nas drzewo to jest ta widzialna część, ewentualnie coś tam, co to drzewo trzyma w ziemi, ale zapominamy o tym, że często to jest tyle samo tych korzeni, ile korony, prawda?
No i korzeń jest bardzo, bardzo ważną częścią rośliny.
Tak. Więc przy okazji warto sobie sięgnąć do takich atlasów, gdzie widać drzewo w przekroju, również tym podziemna część drzewa. Pani Magda, wierna słuchaczka, tak sama siebie określa, pisze. Witam serdecznie. Ja mam na działce bardzo dużego orzecha laskowego, który co roku ma orzechy, ale wszystkie robaczywe lub czarne, nie nadające się do zjedzenia. Czy można coś z tym zrobić, czy jest to drzewo do usunięcia? Proszę o radę.
Ogólnie niestety, jeżeli chodzi o drzewa, orzechy laskowe, to jest drzewo wymaga, jeżeli chcemy zbierać plony, naprawdę, to jest drzewo wymagające czasami oprysków. I ja oczywiście.
To jest drzewo czy krzew, tak naprawdę?
Pani Tomasz, może pan jakieś łatwiejsze pytania zadawać? No wie pan.
Dla mnie drzewo to jest, co ma pień i gałęzie.
Ale miałoby pień, tylko że ogólnie leszczyna, jeżeli byśmy ją posadzili sobie od tak, no to by była drzewem, ale my zazwyczaj leszczyny przecinamy i traktujemy je tak, więc mają wiele, wiele pędów. Można powiedzieć, że krzew. Ale proszę więcej nie pytać.
Dobrze.
Także z tego, co wiem, tam gdzie są jakieś większe ilości leszczyn, to ludzie niestety muszą te opryski robić właśnie z tego powodu, że one są robaczywe i tak dalej. Także nie wiem, ja niestety nie mam u siebie leszczyny takiej, której orzeszki bym jadła, bo normalne leszczyny, takie dzikie, nie produkują zbytnio orzeszków. Dlatego są skrzyżowane specjalne odmiany, które mają te orzechy lepsze. Niestety nie jestem pewna, jak co zrobić z tymi robaczkami. A no nie można powiedzieć, żeby ich jeść, bo to przecież by było okropne.
To może truskawki, będzie łatwiej. Dzień dobry. Czy truskawki na zimę ściółkować? Nie ścinałem liści na zimę. Też nie wiem, czy powinno się truskawki ściąć, a liście usunąć. Pozdrawiam, pisze pan Tomek.
Panie Tomku, ja bym ściółkowała truskawki o każdej porze dnia i nocy i roku, jak najbardziej. Szczególnie, że one w ogóle powinny rosnąć tak naprawdę przede wszystkim. Ja powiem, jak jest u nas, na naszych rabatach, gdzie są truskawki. Przede wszystkim rosną przez agrowłókninę. Ale w związku z tym, że truskawki później jak owocują, no to te owoce opadają czy to na agrowłókninę, czy to na ziemię, więc zawsze staramy się, żeby one jednak opadały na jakąś suchą ściółkę, to i tak potem pomiędzy truskawkami rozkładamy słomę. Tak? Więc to jest ściółka, która nie tylko pomoże tym roślinom produkować czyste, niegnijące owoce, ale przy okazji zasłoni tą agrowłókninę, która oczywiście no, jest brzydka, chociaż ja uważam, że w ogrodzie warzywnym brzydki to nie jest jeszcze taki straszny problem, bo chodzi o to, żeby nie odchwaszczać, przede wszystkim, żeby sobie pracy więcej nie robić. Także ściółkować można i powinny być w ogóle wyściółkowane i tak. Przycinanie liści. Ja powiem, że myśmy pobierali w tym roku dużo, dużo odrostów z naszych truskawek i przy okazji, żeśmy obcinali takie naprawdę najgorsze liście. Tak najgorzej wyglądające liście. Ale nie ma sensu wszystkiego usuwać, bo oczywiście wtedy roślina jest bardziej narażona na jakieś warunki klimatyczne. Także jak najbardziej ściółkować, tak? Wszystko w ogóle można ściółkować przed zimą, warto ściółkować i w warzywniku, i w ogrodzie ozdobnym, dlatego żeby ta ziemia, ta gleba się nie niszczyła od deszczu, od takiego zalegającego ciężkiego śniegu, również po tym, jak są roztopy i my chcemy wyjść do ogrodu, przejść tam czy z powrotem, no czasami musimy, to depczemy taką mokrą glebę i ją też niszczymy. Dlatego ściółkowanie ja zawsze polecam. Proszę bardzo.
Czyli truskawki wyściółkowane.
Wszystko, wszystko, wszystko.
A pani Gabrysia pisze, a groszek to prawdopodobnie jest groszek wieloletni.
A groszek wieloletni. Jeżeli wieloletni, to groszek proszę sobie przyciąć nad ziemią i w przyszłym roku wyrośnie tak samo pięknie albo jeszcze i silniej.
A pan Kazik
to
tutaj...
To jest tak jak bylina, że tak powiem.
Pan Kazik tu żartuje z nas.
To dobrze.
Robaczywych owoców, orzechów nie jemy w dni postne, bo robaczek to mięso.
To dobrze. Tak jest.
Pani Maria z Somonina pisze. Witam, dla motyli kupiłam budleję. Pięknie kwitła latem w donicy. Motyle były, ale co z budleją? Teraz!
W donicy jest, tak?
W donicy. Kwitła latem w donicy.
Jeżeli ta budleja jest w donicy, to naprawdę warto tą donicę gdzieś w ogrodzie albo zadołować, albo wstawić tą budleję spokojnie, ona zimą też można ją wprowadzić w stan spoczynku, wstawić ją w miejsce, które może być nawet troszkę ciemne, czyli tam jakieś pomieszczenie, gdzie nie ma zbyt dużo okien, które będzie chłodne, czyli od zera do 5 stopni powiedzmy, można ją przyciąć do połowy spokojnie, bo potem na wiosnę się powinno ją troszkę jeszcze bardziej przyciąć i tak, żeby się po prostu nie chybotała, bo przecież to jest duża roślina, budleja wysoka, krzew to jest. Jeżeli macie państwo budleję, która rośnie w gruncie, to powiem szczerze, że jeżeli to jest takie miejsce dosyć odsłonięte na wiatry, to ja bym to ją na pewno przykryła, zrobiłabym taki może jakieś okrycie ze słomy właśnie, czy z białej agrowłókniny. Ja mam swoje budleje w tym roku w ogrodzie angielskim, który jest otoczony żywopłotem w takim wysokości około 1,70 m. I ja nie będę ich okrywała, bo tam jest naprawdę zacisznie. Mam nadzieję, że to zda egzamin. Poza tym, no chyba raczej nie będzie jakiejś strasznej zimy, bo chociaż ja wiem, że tam Amerykanie przepowiadają, no ale może i będzie, nie wiem, ale nie robię eksperyment. Niemniej jednak budleja jest troszeczkę, może podczas mrozu umrzeć.
Pani Katarzyno, ja tutaj chcę panią zwabić do ekranu, ponieważ nasza słuchaczka pani Renata przysłała nam cudo z Gdyni przy ulicy Świętojańskiej i pomyślałem, że warto zobaczyć to cudo, bo rzeczywiście, ojej, bo bardzo udatna kompozycja.
Bardzo udatna, szkoda.
No te słupki takie tutaj, żeby samochody nie wjechały, ale jest to taka donica duża w kształcie łódki, a w niej ozdobne kapusty, wrzosy.
Tak, te donice są wzdłuż Świętojańskiej, one są cudownie zawsze obsadzone każdego roku i na wiosnę, i na lato, i na jesień. Bardzo lubię te kapusty ozdobne, uwielbiam je. Uważam, że ślicznie wyglądają, szczególnie w takich dużych ilościach. I te kapusty ozdobne, tylko też stać mnie tam jedną tu, jedną tam, tylko żeby to było gęsto, żeby to wyglądało fajnie. W donicach, szczególnie donice nie są duże, więc można pozwolić. Można, to one tutaj akurat jest w kompozycji z brzosami.
Dzietność wzrośnie, tak? Jak wiadomo, dzieci znajdują się w kapuście.
No właśnie.
A w ozdobnej kapuście to takie ładnie ubrane od razu.
Tak, w spódniczkach takich kolorowych. Bo tutaj mamy kapusty ozdobne i fioletowe, i białe. Śliczne. I do tego różne też wrzosy. Z tym, że te wrzosy niebieskie, zielone, pryskane jakimiś kolorowymi sprayami, to możemy sobie darować, bo one wyglądają
jeden
strasznie.
Jeden widać już ten z przodu, to chyba się poddał, bo wygląda na uschnięty.
No, to jest jednak miasto, może tam czas ktoś zły czar rzucił, jakiś przechodzień na to. Do tego można by było pięknie dokomponować na przykład jakąś trawę, trawę teraz kwitnącą. To teraz akurat, no powiedzmy może parę słów o takich jesiennych kompozycjach. Właśnie, bo to też warto na jesień mieć piękne donice w ogrodzie, szczególnie, że teraz tak długo jest ciepło i można z tego ogrodu korzystać. Kapusta ozdobna, późno kwitnące trawy ozdobne, na przykład rozplenica, o której mówiliśmy wcześniej, bo ona jest szczególnie piękna i ona też jest taka fajna, zwarta, ma naprawdę ciekawe kwiatostany, więc warto je mieć też w donicach. Do tego wrzosy jak najbardziej, a już mówiłam o wrzosach, jak najbardziej i no żurawki. Żurawki nie są niestety moimi ulubionymi roślinami, dla mnie są troszkę tak za bardzo mocny, mają kolor, ale do takich właśnie kompozycji jesiennych, taka fioletowa, purpurowa żurawka, czy te takie zielonkawo-żółte, chyba marmolada się ta odmiana nazywa. Wyglądają naprawdę fajnie. I oczywiście one się nie boją też mrozu, bo to są byliny, więc nawet jak będą przymrozki, to tym donicom nic się nie stanie. Aż przyjdą śniegi i zakosa, te donice będą całkiem zasypane, już ich nie będzie w ogóle widać. Ale do tego czasu można korzystać z tego piękna.
Czyli generalnie jesteśmy za.
Jesteśmy generalnie za. Ja bym tutaj chciała jeszcze trzy słówka na temat sadzenia roślin z otwartym korzeniem. Bo teraz jest najlepszy czas. Ja wiem, że myśmy o tym już mówili w zeszłej audycji wcześniej, ale w tym roku było bardzo, jest bardzo długo ciepło. Także pomimo tego, że już właściwie w szkółkach ciężko można czasami ciężko jest dostać na przykład żywopłot grabowy właśnie w formie takich dwuletnich, powiedzmy, rózg, gałązek z korzeniem, które się kupuje w ten sposób, że po prostu bez żadnej ziemi wysyłają państwu przez kuriera te graby do domu. No, ale właśnie tych grabów już prawie, że nie ma. Zostały już tutaj u nas przynajmniej w szkółkach, gdzie ja zawsze zamawiam, już tego mało co jest, a szkoda. Ale z drugiej strony faktycznie ludzie szybko zamawiali, ale ja widziałam, że te żywopłoty przychodziły do ludzi jeszcze niestety z liśćmi. Znaczy żywopłoty, no te rośliny na żywopłot. No proszę wtedy, jeżeli dostaniecie państwo rośliny zamówione przez internet z otwartym korzeniem, jeżeli jest na nich jeszcze dużo liści, to naprawdę proszę szczególną opiekę, szczególnie się nad nimi, że tak powiem, pomęczyć z nimi, od razu przyciąć troszkę korzenie, bo może niepotrzebnie aż tyle tego jest. Włożyć na kilka nawet godzin do wody, żeby one porządnie się napiły i jak najszybciej posadzić albo zadołować. Bo to nie jest jeszcze tak naprawdę przepisowo październik, okej. Ale w tym roku, w związku z tym, że było tak ciepło, te rośliny nadal miały jeszcze dużo liści. Ja tak się zastanawiam, jak to będzie w tym roku. W ogóle wszystko jakoś wcześniej. Teraz już jest prawie, że listopad. W tym roku 4 tygodnie adwentu do Bożego Narodzenia wypada właśnie pod koniec listopada. Dlatego ja w tym roku bardzo tak państwa troszkę inaczej, może tak nie tak świątecznie, ale zapraszam na warsztaty nie w grudniu świąteczne, ale
w styczniu.
Jeszcze nie. Już, że tak powiem, będzie w listopadzie. Ostatni weekend listopada, 24-25 listopada u nas w ogrodzie będą warsztaty bożonarodzeniowe. To tak troszeczkę głupio brzmi, ale no niestety w tym roku jakoś tak, ja tak komuś powiedziałam, że w tym roku Boże Narodzenie wypada wcześniej troszkę. Ktoś się śmieje ze mnie, no 20, tak? Grudnia, nie 24. To jest nadal 24 grudnia, ale jest jakoś ten miesiąc krótszy, jeżeli chodzi o niedzielę. Także zapraszam wszystkich chętnych, kto z państwa ma ochotę zrobić piękny wianek z naturalnych różnych materiałów, to takie tradycyjne jak co roku warsztaty u nas w ogrodzie 24-25 listopada.
To w takim razie pytanie od pani Marzeny. pelargonia, czy po przeniesieniu do piękniejszego pomieszczenia trzeba ją podlewać? Właśnie nie wiem, co to znaczy, pani Marzeno, bo tak jest napisane. Do piękniejszego pomieszczenia trzeba ją podlewać.
Nie wiem. Jeżeli, powiem tak, jeżeli pelargonia zostanie przeniesiona do pomieszczenia, gdzie jest jasno i jest ciepło, na przykład w mieszkaniu na słonecznym parapecie, to nadal trzeba ją podlewać, nawet nadal można ją nawozić, dlatego, bo pelargonia pochodzi z południowej Afryki, a tam oni mają troszeczkę inaczej pory roku, prawda, niż my tutaj w północnej części naszej planety, więc ona będzie miała naturalnie teraz lato u siebie, więc zupełnie nie będzie jej przeszkadzało, żeby zimą dla pani kwitnąć. Także jeszcze, jeżeli będzie to ciepłe pomieszczenie, jasne, podlewamy co 2 tygodnie z nawozem dla roślin kwitnących, to znaczy z dużą zawartością potasu. Jeżeli będziemy przenosić pelargonię w chłodne i ciemne miejsce, to należałoby ograniczyć jej, że tak powiem, bryłę tą zieloną, także może tak gdzieś do połowy ją przyciąć i bardzo, bardzo, bardzo mocno obciąć podlewanie. No niemniej jednak trzeba uważać, żeby ona całkowicie, prawda, nie zaschła, ta bryła korzeniowa, ale już bardzo mało wody i na pewno żadnych nawozów.
Budleję okrywam fizeliną podwójnie, nawet do wysokości 1 metra. Na korzenie sypię 2 wiaderka kompostu lub torfu odkwaszonego. Wtedy przetrwają.
Dokładnie.
Nasza słuchaczka SMS-uje.
Tak, i bardzo słusznie, bardzo dobry pomysł. I dobrze, że pani pisze o korzeniach, to co mówiliśmy wcześniej dzisiaj, jeżeli chodzi o to, o drzewo, prawda, o jodłę. Pamiętajmy o tej bryle korzeniowej. Dlatego ja zawsze mówię, że jak mamy coś w donicy, to albo wstawić do środka, albo zadołować. Ja nawet swoje donice, które będę obsadzała cebulkami na przyszłą wiosnę, będę to robiła prawdopodobnie w przeciągu 2-3 tygodni teraz, to też te donice nie pozostawię w ogrodzie, tylko chociaż są mrozodporne, tylko wstawię do garażu. Dlatego, bo ta bryła korzeniowa, nie pamiętamy o tym, ale ona może właśnie przemarznąć. Także jeżeli macie państwo jakiekolwiek wątpliwości, to wyściółkować dookoła u podstawy rośliny, bardzo dobrze pani pisze, i jeszcze górę mocno okryć. Podwójną porcję, tak pani daje?
Pani Renata pyta jeszcze, kiedy taką kapustę ozdobną posadzić można?
Jak tylko się pojawią w sklepach, szczerze mówiąc. One się pojawiają na jesień w sklepach. Nie wiem, jak wyglądają pani donice, że tak powiem, jeszcze letnie, bo moje donice letnie jeszcze całkiem ładnie wyglądają, ale już w tym tygodniu będziemy na pewno się z nimi żegnać. Ale można by było już, ja myślę, że ostatni miesiąc to już spokojnie można było te kapusty sadzić. I tak jak mówię, one będą jeszcze długo cieszyły.
One się pojawiły. Ja na przykład często na raz w tygodniu na targowisku na Elbląskiej je widuję.
A tak w ogóle.
W sobotę, gdyby to szukał. Jest tam też ta słoma taka w tych takich...
Tak?
Takie kostki.
Super, no proszę.
Gdyby ktoś chciał do ściółkowania, to może tam podejść.
A jak ktoś by chciał mieć naprawdę inne donice przed oknem, czy jakieś skrzynki na parapecie, to dla odważnych. Nie chodzi mi o samą skrzynkę, tylko co w skrzynce. Widziałam bardzo piękne kompozycje, na przykład z brokuł, z kapusty. Tak, po prostu kupiła pani w sklepie brokuły i poukładała razem z jakąś taką kapustą ozdobną. Oczywiście one tam nie rosną, tylko tak główki poukładała. Kompozycja nie będzie na długo, ale wygląda niesamowicie. No, też się kojarzy z zimą, prawda? Bo w ogóle kapustne rośliny zimą dobrze rosną.
To jeszcze jest pytanie o opiekę troskliwą. Mamy w ogrodzie 2 kompostowniki, a w nich drzownice kalifornijskie. Jak się nimi zaopiekować przed zimą? Pozdrawiamy cieplutko z Lipusza.
Ja również pozdrawiam bardzo cieplutko.
Nie zmarzły, futerka jakieś na drutach, trzeba im zrobić sweterki.
Nie wydaje mi się, że drzownice kalifornijskie powinny mieć jakiś super...
W Kalifornii jest cieplej.
Tak, ale właśnie tak śmiesznie to jest, się składa. Tak się śmiesznie składa, że ja mam znajomego, zresztą Australijczyka, który mieszka też tutaj u nas na Kaszubach, który zajmuje się profesjonalnie takimi drzownicami. I nie wiem, czy państwo wiecie, ale w Kalifornii... A niech ktoś zgadnie, jak w Kalifornii mówią na drzownice kalifornijskie.
Drzownice polskie.
Europejskie. Także trzeba naprawdę troszeczkę więcej. Ja niestety nie wiem dokładnie, jak, jeżeli to jest normalna pryzma, to mi się wydaje, że one tam sobie spokojnie mogą znaleźć ciepło same. Ale proszę jeszcze może w jakichś profesjonalnych portalach sobie dokładnie zobaczyć te kalifornijskie drzownice europejskie.
A te pelargonie to do ciemniejszego pomieszczenia pani Marzena przenosiła, nie do piękniejszego.
Ja myślę, że pani Marzena wszędzie ma pięknie, na pewno, do ciemniejszego. To wtedy, tak jak mówiłam, na pewno bardzo, bardzo ograniczyć na tyle, żeby one tylko przeżyły. I warto też ograniczyć tą część zieloną, przyciąć, czyli.
Czy niewielkiego iglaka, jałowiec w doniczce schować na zimę do pomieszczenia?
Najlepiej by było zadołować w ogrodzie. całą doniczkę po prostu wykopać dziurę gdzieś tam w jakiejś części ogrodu, gdzie nic nie rośnie takiego specjalnego, albo w warzywniku i tą doniczkę zadołować. Najlepiej by było, dlatego, bo te drzewa...
Nasza ozdobnia doniczka, potem mróz ją uszkodzi, oblezie z niej.
To znaczy, jeżeli doniczka jest odporna na mróz, to nic jej się nie stanie. Można ją czymś może zabezpieczyć, można ją potem po prostu umyć. Nie wiem, ja akurat lubię takie doniczki, które pokazują troszeczkę ząb czasu, jak to się mówi. To ładnie dosyć wygląda. W Anglii ludzie nawet malują doniczki odchodami krowimi, żeby szybko porosły mchem. Albo jogurtem też czasami też się maluje. Także to zależy, jak kto lubi. Niemniej jednak...
W sumie ja bym wolał jogurt niż odchody.
No, ja mam chyba więcej w domu tego pierwszego niż tego drugiego. Trzeba by było... Najlepiej takie rośliny będą się czuły jednak w zimie na dworzu. Poza tą bryłą korzeniową, która powinna być ocieplona. Jeżeli musi pani ją wnieść do środka, to naprawdę w tym pomieszczeniu nie powinno być więcej niż do 4 stopnie. No bo ona, to nie jest roślina, że tak powiem, domowa.
Dalie jeszcze kwitną, a kiedy pani może je wykopać? Nasza słuchaczka, bo pyta.
No jeszcze też moje kwitną, też raczej nie są wykopane. Trzeba... No, powinniśmy poczekać, aż ta górna część umrze, bo wtedy i tak już nie jest ładna, jak przychodzą jakieś przymrozki. Ale całkiem możliwe, że my będziemy przycinać w tym tygodniu, bo po prostu już musimy zacząć pracę na naszych rabatach, więc można przycinać.
Katarzyna Bellingham powróci za 2 tygodnie, a 24 listopada i 25 zaprasza na warsztaty już przedświąteczne.
Do usłyszenia.